patron parafii jest w jakiś sposób orędownikiem naszym przed Bogiem, ale i wzorcem dla nas. Dlatego staramy się przyglądać właśnie temu, kto patronuje nam, kogo mamy za tego opiekuna, poznać go dobrze. Ten, kogo kochamy, kto jest nam bliski, staje się nam bliższy jeszcze przez to, że z nim przebywamy. Tak między ludźmi jest, że lubimy przebywać z tymi, którzy są naszymi bliskimi, w rodzinie, przyjaciółmi. I chętnie, nawet niejednokrotnie, nowym spojrzeniem, czy nowym zasłuchaniem przyjmujemy relacje tych ludzi, kiedy ich spotkamy. To jest też dla nas droga i wskazanie ze świętymi. Trzeba nabywać tego sposobu bycia, trzeba przyzwyczajać się, wpatrywać się, wsłuchiwać, co nam ma do powiedzenia nasz święty patron. Zwłaszcza dzisiaj ciekawa rzecz, że dzisiaj nam Kościół, a właściwie Duch Święty w liturgii świętej chce coś powiedzieć o świętym Janie. O tym apostole można by powiedzieć bardzo dużo. Jest to bowiem apostoł, o którym wszystkie Ewangelie wspominają po świętym Piotrze najwięcej, kilkadziesiąt razy. Następny apostoł, o którym wspominają, jest święty Andrzej, ale tylko kilka razy. 9 razy wspominają o świętym Andrzeju, a o świętym Janie kilkadziesiąt razy. Więc jest ważny, był też jego stosunek do Pana Jezusa i Pana Jezusa stosunek do Niego. Dzisiaj słyszymy właśnie, patrzymy na świętego Jana w tym momencie, kiedy rozegrała się ta po ludzku biorąc tragedia, a kiedy oczyma wiary patrzymy na nią, ten najważniejszy moment dziejów, że Chrystus umarł na krzyżu, odkupił świat. I teraz wiemy, że święty Jan wytrwał pod krzyżem. Nawet Piotra nie było. Święty Jan wytrwał pod krzyżem. Była jego matka też. Była matka najświętsza. Były niewiasty, bo Salome to jego matka. Więc i teraz przeżywali to rozstanie jednak. Wierzyli w Pana Jezusa. Jan widział tę śmierć, wiedział, że to jest ktoś niezwykły, że to jest Boży Syn, ale nie zdarzyło się jeszcze, żeby przeżywać właśnie te wydarzenia, które on ma przeżywać i o których jest w Ewangelii dzisiejszej. Zasmuceni razem z innymi apostołami spotykają się, kilku z nich ucieka z Jerozolimy, bo się boją prześladowań, na Łukasz i Kleofas, a oni z Piotrem rozważają, co to się wydarzyło, jak się teraz zachować, co robić. Czy ich będą prześladować? Przygotowują się do tego. I nagle przychodzi Maria Magdalena i mówi rzecz niezwykłą, że Pana nie ma w grobie. To ich zdumiewa, jak to nie ma w grobie. Przecież został pochowany. Jan był przy tym, Piotra nie było, ale Jan był przy tym, opowiadał, jak to było, że w grobie Józefa z Arymatei złożyli, że przyszedł Nikodem, inni, był zatoczony wielki kamień. Ale ona mówi, że Jezus zmartwychwstał, że powstał z martwych, że się jej ukazał. Niemożliwe, jak to się ukazał? Musimy sprawdzić sami, biegną. I myślę, że tu jest właśnie ten opis w Ewangelii, jak oni biegną obydwaj, Piotr starszy, dużo starszy, a Jan młody, żwawszy, więc dobiega pierwszy, ale nie wchodzi do grobu. Dobiegli do grobu, ale nie wchodzi. Ja myślę właśnie, dlaczego nie wchodzi? W moim przekonaniu jest to pewien takt. Wychowanie daje znać o sobie. Razem biegli, Piotr jednak wśród apostołów przez Pana Jezusa był podkreślany, że jest najważniejszy. On jest tą opoką, na której Kościół będzie zbudowany. Więc zatrzymują się. Jan czeka na Piotra. Niech Piotr będzie razem, niech on pierwszy wejdzie. Widzi, że leżą tam tylko płótna. Więc dołącza Piotr, Piotr pierwszy wchodzi. Więc myślę, że Ewangelia pokazuje nam, że ten kontakt z Panem Jezusem też ważny był w rozwoju tego taktu, tej kultury ludzkiej. Jan był młodym człowiekiem, ale ma dużą wrażliwość. Okazuje się, że wyniósł ją z rodziny, bo przecież też pochodził z takiej rodziny znaczącej. W Ewangelii jest opisany moment jego powołania przez Pana Jezusa. Był w Łodzi. Dwa razy się spotkał, zanim poszedł definitywnie za Panem Jezusem. Raz, jak był słuchaczem u świętego Jana Chrzciciela ze swoim bratem, a drugi raz, jak łowili ryby i Pan Jezus powołał jego i jego brata Jakuba i zostawili ojca, łódkę, która była własnością ojca i pracowników, najemników, czyli mieli jakąś, no takie małe czy większe przedsiębiorstwo, skoro potrzebni byli nawet najemnicy i pracownicy, którzy tam pracowali. Zostawili i poszli za Panem Jezusem. Więc myślę, że to pokazuje na pewne cechy charakterystyczne. Jest jeszcze jedna ciekawa cecha, która pokazuje, w moim przekonaniu, przynajmniej dla mnie to bardzo ważna, że Jan przy swojej młodości, przy swojej ciekawości życia, przy swoim zainteresowaniu życiem, Jan był człowiekiem, nie był zadufany w sobie, nie był pyszałkiem, chociaż miał ambicje, ale nie był pyszałkiem. Dlaczego widzimy, że Jan o sobie nie stawia siebie na pierwsze miejsce? On mówi o sobie: uczeń, którego Jezus miłował. Nie mówi: to ja tam byłem, to ja tam widziałem, ja dotknąłem, ja. To się nie pojawia w jego Ewangelii. Uczeń, którego Jezus miłował. Właśnie, którego Jezus kochał. Wiemy to też z opisu Ewangelii z ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus zapowiedział, że jeden z nich zdradzi Go. Byli zaciekawieni. Piotr się nachylił do Jana i mówi: spytaj mistrza, który to jest? Bo sam nie śmiał jednak, mimo że był blisko Pana Jezusa, nie śmiał. Jana napuszcza. A wiemy, że wtedy, w tych czasach wieczerza, czyli posiłek, spożywano pół leżąc. Na boku byli oparci i leżąc. Więc Jan, jak się odchylił do Pana Jezusa, położył głowę na jego piersi i spytał: Panie, który to jest? Ten, któremu podam chleb umaczany w misie. Więc właśnie wskazał na Judasza. Pan Jezus nie ukrywał, powiedział mu. Myślę, że to jest właśnie też ciekawe, że Pan Jezus wybierał w najważniejszych momentach trzech apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. Czyli Piotr, ale zaraz jest Jakub i Jan. I na taborze byli właśnie, kiedy następowało przemienienie, Pan Jezus pokazywał im tę chwałę przyszłą. W ogrodzie oliwnym chciał, żeby oni byli na modlitwie tymi, którzy są z Nim i czuwają, przygotowując się do tej męki. Usnęli wszyscy. Ale też są momenty takie, które zdradzają, że mieli też i słabości. I Jan też się zdradził z tym, że w pewnym momencie wiemy, że i matka ich, tych synów Zebedeuszowych, Jana, czyli Jana i Jakuba, i oni sami podeszli do Pana w spraw, żebyśmy byli w Twoim królestwie kiedyś po Twojej prawej i lewej stronie. Czyli oni wzrastali w wierze, ale ta ich wiara ciągle jeszcze nie mogła się oderwać od tych pojęć ziemskich.
Pan Jezus głosi Królestwo Niebieskie. Oni pragną nieba.
Chcą pójść. Widzieli nad górze Tabor, widzieli to przemienienie. Rozmawia z prorokami, słyszą głos Ojca, ale jednocześnie właśnie nie mogą się rozstać z tym myśleniem ludzkim. Niech ja będę po prawej, a mój brat po lewej stronie. Ten ludzki element też bierze górę. Pan Jezus im nie przekreślił ich myślenia, ale mówi, że to nie do mnie należy. To miejsce otrzymają ci, którzy pić będą mogli kielich ze mną, goryczy, kielich cierpienia. Czy jesteście gotowi? Tak, jesteśmy, byli gotowi, wypełnili to. Ale to nie ja przydzielę te miejsca, mój Ojciec je przydzieli. Pan Jezus im tłumaczy, że muszą się zdobyć na nowe myślenie. Myślę, że to bardzo ważna rzecz, że apostoł Jan jest tym człowiekiem szczególnego wybrania, szczególnej miłości, najmłodszy, a jednak okazał duże cechy, wartości. Wytrwał przy Panu Jezusie, wytrwał pod krzyżem, nie dał się zastraszyć. Pod krzyżem otrzymał Matkę Jezusową pod opiekę. Pan Jezus jemu zabierze Matkę Najświętszą. Największe zaufanie. On tylko tam jest, ale właśnie miłość. Miłość Jana do Pana Jezusa i Pana Jezusa do Jana sprawia, że staje mu się bliższy. Także w naszych relacjach te relacje uczuciowe też są ważne. Nieraz jest ktoś bardzo ważny, znaczący, ktoś od kogo zależymy, ale jeśli jest jeszcze sympatia, jeśli jest jeszcze ta bliskość wewnętrzna, łatwiej znosić wszystko, łatwiej przyjąć czy poprosić o trudne sprawy nawet. Dlatego człowiek się rozwija nie tylko, kiedy jego umysł się rozwija, ale także, kiedy serce się otwiera. Kiedy szczerze, całym sobą służy temu bliźniemu obecnością swoją, czy pomocą, czy słowem. Święty Jan mówi podanie, że kiedy potem już się zestarzał, a zresztą też ciekawe, że on to jest apostoł, który najdłużej żył ze wszystkich apostołów. Pan Jezus go zachował dłużej, według obliczeń biblistów i Ewangelii świętego Jana, która jest najmłodszą Ewangelią, bo wcześniej zostały napisane te trzy inne i Jan napisał tę Ewangelię uzupełniając. Jest kilkadziesiąt faktów, które święty Jan dodatkowo dodał jako informacje o życiu i nauczaniu Pana Jezusa, o cudach. Więc napisał tę Ewangelię obliczają, no musiał napisać po roku 70, kiedy została zburzona Jerozolima. Tamte Ewangelie są napisane wcześniej. Żył do roku, jak obliczają, 98, bo w 96 przyszedł nowy cesarz, o którym Ewangelia, do którego nawiązuje jeszcze Jan za życia. Jest też wiele świadectw jego, trzy listy napisał. Jest Apokalipsa świętego Jana, którą miał objawienie na górze, na wyspie Patmos, czyli tam ewangelizował na wyspach Morza Egejskiego, Śródziemnomorskiego. Więc jest to człowiek, który wiele przeżył, wiele zdziałał, wiele pięknych świadectw jest o nim. Na starość podanie mówią niektórzy świadkowie jego życia. Jest przynajmniej dwóch ciekawych świadków, którzy mówią, że znali, że spotkali świętego Jana jeszcze za życia. To jest święty papiarz, który żył w latach od 80 po Chrystusie do 116, czyli 36 lat żył, ale jest świadectwo jego. I święty Polikarp, który żył prawie 100 lat, od 70 do 176 roku. I oni byli uczniami świętego Jana, opisują, że właśnie tego apostoła słuchali. I ten Jan na starość, kiedy już się zestarzał, przychodzili do niego uczniowie, bo się rozrastał Kościół, to im pytali go, no co ty nam powiesz? Powiedz nam jeszcze coś więcej o Panu Jezusie. To dzisiaj też bywa tak, że ci, którzy żyli bliżej świętego Jana Pawła II, to też nieraz przychodzą ludzie, pytają, no powiedz coś więcej, jak to było, spotkałeś tego świętego, jak, co mówił. To są takie pewne szczegóły, ale miłe, ważne, ludzkie. Przychodzili do niego i on powtarzał, synaczkowie, miłujcie się wzajemnie. No to piękne, to najważniejsze, ale powiedz nam coś jeszcze, coś o Panu Jezusie. Synaczkowie, miłujcie się wzajemnie, bo właśnie po tym poznają, że jesteście uczniami Chrystusa, jeśli się wzajemnie miłować będziecie. Czyli wiara, ale i czyn świadczący o tym, że nie tylko uwierzyliśmy umysłem, ale życiem dajemy świadectwo, że przyjęliśmy Jezusa za naszego Pana, za Króla, za tego, któremu chcemy służyć w życiu, któremu chcemy życie nasze ofiarować. Święty Jan pisał w listach zwłaszcza, ale i w swojej Ewangelii podkreślał, że Bóg jest miłością, że motyw przyjścia Pana Jezusa na świat, wcielenia i później odkupienia, to jest miłość. Bóg jest miłością. Nie zna Boga ten, kto Go nie miłuje. Nie zna Boga ten, kto nie miłuje bliźniego. To jest święty Jan bardzo wyraźnie na to zwraca uwagę. Bo to właśnie cały świat, stworzenie świata, stworzenie człowieka, to jest owoc miłości Boga. Bóg swoją dobrocią, swoim bogactwem chce się podzielić. Chciał się podzielić z ludźmi. Nawet jak człowiek upadł, to nie zrezygnował. Syna swego posyła na świat, żeby nas odkupił. To jest bardzo ważne. W Kościele katolickim nie można pominąć miłości. Nie może być nauka Ewangelii sucha. Nauka Ewangelii przypomina o tym, że ona jest życiową nauką. To jest wskazanie na życie, jak życie na ziemi przeżyć i jak pozyskać życie wieczne. To jest właśnie nauka pełna, obejmująca nie tylko myśl, ale i życie człowieka. To jest piękno Ewangelii. To jest miłość, która pulsuje w tych kartach, w tej nauce. Miłość bliźniego, ale miłość nieprzyjaciół. Przebaczenie to jest szczyt miłości. Oddanie nawet życia za drugiego człowieka na wzór Chrystusa. Był taki nie tak dawno żyjący, już nie żyje, znany w Polsce rekolekcjonista. Ojciec Piotr Rostworowski żył długo, też prawie 100 lat. Był benedyktynem, potem poszedł do jeszcze surowszego zakonu, kamedułów. I często był proszony jako rekolekcjonista. Ojciec Piotr Rostworowski kiedyś odprawił rekolekcje, odbywał rekolekcje dla studentów. Był też duszpasterzem akademickim. Już starszy człowiek, ale oni się garnęli do niego. I mówił, zwracał uwagę na taką jedną rzecz. I mówił tak, słuchajcie, zauważcie, że kobieta, matka, która oczekuje dziecka, które stanie błogosławionym, chodzi po świecie bardzo delikatnie, uważa. Ona już czeka na to dziecko, ale ona troszczy się, zanim się urodziło. Bardzo ostrożnie wybiera sytuację, w ogóle zachowuje się, żeby nie poniosło straty, żeby nie stracić, żeby nie cierpiało to dziecko, żeby donosić ten owoc miłości. Mówi dlaczego? Bo ona z miłością czeka na to dziecko. Ona nie chce, ona chce uchronić przed stratą. I to człowiek mówi, tak samo my. Jeśli my mamy w sobie miłość do kogokolwiek, a zwłaszcza do Pana Boga, ale i do drugiego człowieka, to też powinniśmy dbać o to, żeby nie uronić nic, żeby nie stracić tej miłości. To jest bardzo wielka rzecz, że chrześcijaństwo, chrześcijanin nosi w sobie miłość Boga, nosi w sobie Chrystusa. Zwłaszcza jeśli żyje w łasce uświęcającej, to nasze serce, nasza dusza, my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Bóg w nas przebywa. Trzeba sobie to uświadomić i tak żyć, żeby nie stracić tej Bożej obecności, tej żywej miłości Boga do nas, którą On przejawia przez obecność w naszym sercu. To jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie w ten sposób próbowali traktować te nasze sytuacje życiowe. Żebyśmy, idąc przez życie, nie stracili tego skarbu, jakim jest żywa obecność Boga w nas. Kontakt mój z Panem Bogiem. Żebym ja czuł się odpowiedzialny i czy czynem, czy słowem, czy jakimkolwiek pragnieniem pogłębiał ten mój kontakt z odwieczną miłością, z Bogiem i uczył się tej miłości nieustannie, nie stracił go. Na świecie dzieje się wiele i trzeba powiedzieć, że piękno człowieczeństwa promieniuje przez miłość, życzliwość, dobroć, a zniechęca nas nienawiść, zniechęca nas zaprzeczenie miłości. Widzimy dzisiaj też w Polsce nienawiść tych sfer politycznych, poselskich i tak dalej, partyjnych. Zobaczcie, jaki podział, jakie zgorszenie i dowód, że oni to powiedział, to, że oni swoich interesów bronią. To trzeba też na to zwrócić uwagę, że oni nie walczą o dobro dla narodu, dla ludzi, bo ci ludzie ich wybrali, żeby walczyli dla dobra wspólnego, dla Polski. I każdy myśli o sobie. I to jest zdumiewające. Ba, nawet jak patrzymy ze zgorszeniem, to historia nam mówi, że ile razy Polacy szukali pomocy u innych przeciwko Polsce, to tak Targowica, jak rozbiory przyszły, to szukali, współpracowali, kolaborowali z innymi narodami, żeby Polskę rozebrać. Każdy dla siebie z tej Polski chciał ściągnąć jak postaw sukna, kawałek dla siebie ukroić, dla swego interesu. I wszystko stracili. I przez wiele lat, przez ponad 100 lat ta niewola była. I dzisiaj też to samo widzimy. Posłowie wybrani przez naród polski do Brukseli są tam reprezentować interes Polski. A oni się jednoczą i szukają wrogów dla Polski. Nastawiają. Nawet był prezydent w ogóle niewyobrażalny. Jedzie razem z nimi i szukają, kto by mógł Polsce dokuczyć. Nastawiają, buntują przeciwko Polsce. To jest nienawiść. Z tego nie będzie dobra, jeśli się nie nawrócą. Jeśli się nie nawrócą ludzie, jeśli nie zrozumieją, że to jest hańba, to jest rozkład człowieka, to jest rozkład Polski. To nie jest postęp, to jest właśnie degradacja. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy na naszego patrona świętego Jana popatrzyli jako na człowieka, który nam chce pomóc zrozumieć wartość miłości, wartość kultury ludzkiego życia opartej na miłości. Na świecie jest wiele takich cierpień, wiele dzisiaj problemów poważnych. Te całe wojny na Bliskim Wschodzie, to prześladowanie, ci uchodźcy, ci imigranci, to przecież interes ich stamtąd wypędził. To nie dlatego, że tam nie mieliby co jeść, dlatego, że mocarstwa wielkie, a Polska się przyłączyła do nich i razem też żołnierzy posyłała, co się od wieków nie zdarzało, że też posłali niby dla pokoju, a właściwie w solidarności z Europą, z Amerykanami bombardowali te kraje. I potem wychodzi efekt, jaki jest. I potem dramat nienawiści, potem, że nie wiadomo, jak to zahamować. W zeszłym roku ukazała się książka ciekawego dziennikarza Dariusza Rosiaka, Ziarno i krew. Grupa książka ciekawa. On opisuje, ten dziennikarz bardzo odważny, pojechał właśnie w zeszłym roku, odbył taką kilkumiesięczną podróż po tych krajach i Syrię, i Egipt, i, no, i Palestynę, i Liban. Wszystkie te kraje, gdzie dzisiaj tam Irak, gdzie ta wojna się toczy. Opisał to, wywiadu rozmawiał z ludźmi i pisze właśnie, że rozmawiając z tymi ludźmi, pytał, co wam pomóc, co wam trzeba, mówi, módlcie się za nas. No, a może wam, może byście, czy nie chcecie uciekać? My nie chcemy uciekać, my chcemy żyć, bo to od wieków, to nasze ziemie. Pomóżcie nam tu przetrwać, ale módlcie się, przede wszystkim się módlcie za nas. I mówi, no a właśnie, no jak to, czy wy jesteście no, tutaj w takich warunkach strasznych? Mówi, my jesteśmy szczęśliwi tu, bo my dla, ci chrześcijanie, mówimy, dla Chrystusa cierpimy. Jak to można być szczęśliwymi? I oni mu dosłownie, żyjecie, mówi, a wy nie jesteście szczęśliwi w Polsce? Pytają, mówi, nie. Żyjecie przecież w dobrobycie. Ułożyliście sobie świat jak chcieliście, więc na co narzekacie? U nas owszem jest wiele cierpienia, ale my uważamy, że skoro jesteśmy wybrańcami Boga, to musimy cierpieć. Zobaczcie. Skoro jesteśmy wybrańcami Boga, to musimy cierpieć. Po to nas Bóg powołał. Popatrz na Dawida czy Hioba. Pomyśl o tych 21 koptach zamordowanych niedawno w Libii. Torturowali ich, żeby wyrzekli się wiary i przeszli na islam. Ale oni nie wyrzekli się Chrystusa, więc dżihadyści ucięli im głowy. W tym momencie egzekucji każdy z nich wypowiadał imię Jezus. Czym jest nasze cierpienie wobec ich ofiary? Mówią. Zobaczcie to, jeśli jesteśmy prawdziwymi wyznawcami Chrystusa, trzeba, żebyśmy przyjęli życie i tak żyli, jak On chce. Nieraz i pocierpieli z miłości do Niego. To jest właśnie świadectwo tych ludzi, budujące, zdumiewające. Myślę, że to jest dla nas również wskazanie, że nigdy życia naszego nie można zmarnować poza miłością. A jakakolwiek sytuacja nas spotyka w życiu, czy radosna, czy przykra, zawsze próbujmy się odnosić z nią do Pana Boga. Ofiarować to Panu Bogu, czy cierpienie, czy trudność, przeżywać też w jedności z Bogiem, bo wtedy pomnażamy te relacje oparte o miłość i przygotowujemy się do spotkania z Bogiem, który jest miłością. Amen. Wierzę w jednego Boga.